Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na początek chciałem przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału. Piętnasty, szesnasty werset. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czytamy tutaj, że Bóg umiłował świat, a w liście do Rzymian czytamy, że Bóg dał dowód swojej miłości ku nam, że oddał Syna swojego za nasze grzechy. A więc Bóg nie tylko mówi o miłości, nie tylko mówi, że kogoś kocha, ale Bóg również dał dowód tej miłości. Tym dowodem jest to, że posłał swojego Syna za nasze grzechy, aby umarł za nasze grzechy. I tu jest napisane, że Bóg umiłował świat. I chcielibyśmy teraz w to miejsce, gdzie jest napisane świat, postawić swoje imię. Bóg mnie tak umiłował. Bóg mnie tak bardzo umiłował i każdego z nas tak bardzo umiłował, że posłał swojego Syna za nasze grzechy, aby On cierpiał na krzyżu. I czytamy dalej, że aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest Boża obietnica, że jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony. I o czym mówi nam to słowo właściwie? Gdybyśmy tak chcieli pomyśleć choć przez chwilę, zastanowić się, co to słowo mówi na mnie, dlaczego tak jest, dlaczego Jezus musiał umierać za moje grzechy, dlaczego musiał tam cierpieć? Dlatego, że nie było innego sposobu. To był jedyny sposób, aby spłacić mój dług względem Boga. Dlatego, że każdy z nas urodził się w grzechach swoich, jak Słowo Boże mówi. Urodziliśmy się grzeszni. Każdy ma taką grzeszną naturę i od najmłodszych lat już mamy taką naturę, że grzeszymy. Każdy z nas, jak Słowo Boże mówi, na swoją drogę zboczył. Każdy z nas poszedł swoją ścieżką, wybrał jakiś swój grzech, coś go pociągało, coś go kusiło, coś go nęciło i za tym poszedł. Gdzieś tam odszedł i zgrzeszył. I dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby zapłacić za te grzechy, aby odkupić, aby spłacić ten dług. Ale jeszcze jedna jest rzecz bardzo istotna. Kiedybyśmy czytali ten fragment Ewangelii, ten 3 rozdział, to czytamy na początku, że był pewien człowiek, który nazywał się Nikodem i on przyszedł do Jezusa w nocy, pod osłoną nocy. Może się wstydził ludzi, może bał się opinii ludzkiej. Dlatego przyszedł w nocy do Jezusa z pytaniami, które miał w swoim sercu. I nie mówił tak bezpośrednio może od razu, co mu leżało na sercu, ale zaczął z nim rozmowę. I Jezus odpowiada mu na jego problem, na jego pytania i mówi mu, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. I czym jest to Boże, czym jest to nowonarodzenie? Kiedy człowiek rodzi się na nowo, coś zmienia się w jego wnętrzu. Narodzić się na nowo, to znaczy otrzymać nowe serce od Boga. Nie to mięsiste serce, nie to serce, które bije, które przetacza krew, ale to nowe życie, tą nową naturę, aby otrzymać od Boga. Widzicie, człowiek jest zbyt słaby. Chociaż czasami mamy dobre intencje, chociaż czasami mamy dobre pragnienia i chcielibyśmy coś zmienić w swoim życiu. Nie chcielibyśmy żyć w ten sposób, jak żyjemy, ale nie mamy siły tego zmienić. Nie jesteśmy w stanie pokonać grzechu, dlatego że grzech jest tak silny, tak mocny, tak związuje serce ludzkie. Można to podać do takich kajdan, łańcuchów, które wiążą człowieka, którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Ale Jezus może dać Ci to nowe serce. Może dać Ci tą nową naturę, tą wolność, którą tylko On może przynieść do Twojego życia. Myślę, że Nikodem nie był człowiekiem, o którym, gdybyśmy na niego spojrzeli, że był jakimś strasznym grzesznikiem, jak to się mówi, że ktoś jest takim zepsutym człowiekiem, że gdzieś tam tarza się po rowach. Myślę, że to był pobożny człowiek, że to był, patrząc na niego, że to był dobry, może byśmy powiedzieli, człowiek. Ale mimo wszystko on miał pytania do Jezusa. Co zrobić? Co zrobić, żeby być zbawionym? A Jezus odpowiada, musisz na nowo się narodzić. A więc musisz przyjść do Jezusa. Musisz mu powiedzieć o tym, co jest w twoim sercu. Wyznać każdy swój grzech i prosić, aby on zmienił twoje wnętrze, aby zmienił twoje serce, aby wszczepił do ciebie tą nową naturę, abyś mógł żyć tym wolnym, nowym życiem z Bogiem. Abyś mógł porzucić to stare życie w Jego mocy, w Jego sile i abyś mógł odejść obmyty Jego świętą krwią, aby Twój dług był spłacony. Chcielibyśmy powstać podziękować Bogu za to i prosić również o ten czas, aby nas Bóg błogosławił.
Bracia i siostry, czym tak naprawdę jest zmartwychwstanie? To, że Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, oznacza to, bracia i siostry, że śmierć i piekło zostało pokonane. Oznacza to, że Pan Jezus Chrystus zwyciężył wszelki grzech, zwyciężył moc diabelską, zwyciężył moc śmierci. I my czytamy w Słowie Bożym, że Pan Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki jest ten sam. On się nie zmienia i naszą największą nadzieją jest Jego powrót, Jego przyjście. Oczekujemy na przyjście Chrystusa, żywego Jezusa, który żyje, który króluje i panuje i który zamanifestuje to w sposób doskonały przy swoim powrocie, przy powtórnym przyjściu. Wówczas Biblia mówi, że wszelkie kolano przed Nim ugnie się, a wszelki język będzie musiał wyznać, że Jezus jest Panem, ale póki co Pan posłał swojego Ducha Świętego, który przeszukuje ziemię i który szuka ludzi, którzy gotowi są pójść za Nim, którzy są dzisiaj w stanie wyznać to, że Jezus jest Panem. Słyszeliśmy dzisiaj Słowo Boże, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. A więc chcemy zwrócić uwagę, bracia i siostry, na kolejność, jaka jest tutaj wypowiedziana. Uwierz, uwierz, a będziesz zbawiony. Uwierz. Niektórzy ludzie to komplikują, bardzo komplikują tą prostą zasadę, tą prostą prawdę. Czasami chcą jakby na odwrót wszystko to postawić i czasami chcą jakby przeżyć, doświadczyć w jakiś emocjonalny sposób, mieć taką pewność, zrozumienie tego, że zostałem zbawiony, a dopiero potem, no może ja będę wierzył, ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że wszystko w Biblii, kiedy czytamy, zawsze, zawsze Bóg chce widzieć w naszym sercu wiarę. Uwierz, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, czytamy. Uwierz, a będziesz oglądał chwałę Bożą. Uwierz, ośmiel się wierzyć. Bądź doskonały w swojej wierze. Zaufaj Jezusowi dzisiaj. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak uczy nas Słowo Boże. Uwierz. Kiedy człowiek zaczyna wierzyć w Chrystusa, jest naturalną rzeczą. To jest zupełnie już naturalną rzeczą, że Duch Boży zaczyna penetrować nasze serca i pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy zbawienia, jak bardzo potrzebujemy oczyszczenia od Boga, jak bardzo potrzebujemy życia w pokoju, w odpocznieniu. To jest to, do czego Bóg nas przeznaczył, nie do chaosu, nie do strachu, do lęku, ale naprawdę byśmy odpoczywali, żyli w pokoju, abyśmy wierzyli Chrystusowi. A więc uwierz w Jezusa, uwierz w Syna Bożego, uwierz, a będziesz zbawiony. I to wystarczy Bogu. Nie możemy komplikować tych spraw. One są naprawdę bardzo proste, bardzo proste. Przyjdź do Jezusa i uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. To mówi Biblia. O tym mówi Boże Słowo. I nie możemy nic do tego dokładać. A więc prosta wiara w Syna Bożego. Prosta wiara w to, że On ma moc uwolnić, uzdrowić. Bracia i siostry, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tak uczy nas Biblia.
Otwórzmy drugi rozdział Dziejów Apostolskich i przeczytam od 22 wersetu. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich i 22 werset. Jest to część tego zwiastowania, które Piotr wygłosił w dniu wylania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zgromadziły się wielkie tłumy z najróżniejszych krajów, przyjechały do Jerozolimy. I przeczytajmy od 22 wersetu. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do Was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? Tak jak powiedziałem, to jest dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy zgromadziły się wielkie tłumy i Piotr przemawia do tych tłumów po wylaniu Ducha Świętego, kiedy oni ujrzeli, co się stało, kiedy Duch Święty został wylany i zobaczyli jakieś dziwne rzeczy. I jest ciekawą rzeczą, że Piotr mówi do nich wprost o Jezusie, że wy ukrzyżowaliście Go. Został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale na końcu tego fragmentu jest napisane, że byli poruszeni do głębi. Byli poruszeni do głębi. Jest to ciekawa rzecz, że ci sami ludzie, oczywiście wiemy, że w tym dniu zgromadziły się tysiące z różnych krajów, bo jak czytamy, z jakich narodów przyszli ci Żydzi, prozelici też, którzy nawrócili się na żydostwo, to przyszli z terenów obecnej Turcji, Iranu, Iraku, Arabii, północnej Afryki, ale nie ma wątpliwości, że pośród nich byli też ci, którzy 50 dni temu byli na Golgocie i byli wśród tych, którzy śmiali się z Jezusa, byli wśród tych, którzy szydzili z Niego, byli wśród tych, którzy wołali: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Byli ślepi, ich serca były twarde. A popatrzmy, jak kończy się ten fragment. Ich serca zostały poruszone. Poruszone zostały, te kamienne serca zostały poruszone. Dlaczego? Bo Duch Święty otworzył ich oczy, bo Duch Święty dał wiarę do ich serc, bo Duch Święty pokazał, kim jest Jezus, kim jest Jezus. I tak jak dzisiaj już było mówione o wierze, to jest klucz. To jest klucz, żebyśmy dzisiaj podchodzili z wiarą, żebyśmy z wiarą czytali te słowa, żebyśmy patrzyli na te naprawdę niesamowite rzeczy, które Piotr tutaj mówi o Jezusie, który jest Synem Bożym, który został ukrzyżowany, który wstąpił do otchłani, czyli do Hadesu, do krainy śmierci. Tam Piotr mówi, że nawet tam zwiastował Ewangelię tym, którzy zginęli w czasie potopu. Nawet tam, a później został wzbudzony z martwych i siedzi dzisiaj na tronie. I my potrzebujemy wiary dzisiaj, bracia i siostry. Wiary, żeby z wiarą przyjmować te słowa, tak jak ci ludzie. Dlaczego byli poruszeni do głębi? Bo jest później napisane, że przyjęli to słowo. Oni przyjęli to słowo z wiarą. I otworzyły ich się oczy i zobaczyli, kim jest Jezus. I dzisiaj tak jak jest taki, pamiętamy po zmartwychwstaniu, pamiętamy tego Tomasza, jednego z apostołów, który mówił, że jeśli nie zobaczę znaków gwoździ na jego rękach, kiedy mówiono mu, że inni apostołowie mówili, że widzieli Pana zmartwychwstałego, on mówi, że nie uwierzy. Jeśli nie zobaczy znaków gwoździ na rękach, jeśli nie włoży palca w to miejsce, jeśli nie włoży ręki w jego bok, to nie uwierzy. Pan Jezus się pokazał i mówi, no włóż ten palec, włóż rękę w mój bok. I później mówi takie słowa, włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. I później jest napisane, że Pan Jezus mówi, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Tak jak dzisiaj już była mowa, tak jak było czytane z Ewangelii Jana. Każdy, kto wierzy, będzie zbawiony. I dzisiaj, bracia i siostry, potrzebujemy tej żywej wiary. Potrzebujemy na nowo patrzeć na to, co Bóg uczynił przez Pana Jezusa Chrystusa. Patrzeć na to, kim jest Jezus, i patrzeć na ten Boży plan, o którym Piotr mówi, bo to nie jest jeszcze koniec planu. Ten plan nie został jeszcze zrealizowany. Bóg ma pewne rzeczy jeszcze do wykonania, tak jak słyszeliśmy, że oczekujemy przyjścia Pana Jezusa ponownego, aby ten plan wypełnił się do końca. I tutaj Piotr mówi coś takiego w 23 wersecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, według powziętego z góry postanowienia i planu, Piotr mówi, Bóg miał plan. Plan, który był wieczny. Plan, który powstał przed założeniem świata. Dlatego, że słowo mówi, że Jezus był przeznaczony na to, aby stać się barankiem bez skazy przed założeniem świata. Pierwszy list Piotra wyraźnie to mówi, że jesteśmy oczyszczeni Jego krwią, ale On był na to przeznaczony już przed założeniem świata. I to jest niezwykła prawda, o której musimy pamiętać, że Bóg wszystko wiedział, co się stanie, zanim założył świat. I wiedział, co Go to będzie kosztowało, abyśmy my byli zbawieni. Jezus przed założeniem świata zgodził się na to, że przyjdzie taki dzień, kiedy On będzie musiał złożyć swoje życie na Golgocie. Myślmy o tym, zastanawiajmy się nad Bożą miłością. Nad Bogiem, który zdecydował się na to. Ja nie znajduję, mówię niedoskonały przykład, ale czasami myślę, że to jest tak jak kobieta, która chce dziecko. I zdaję sobie sprawę, że ciąża jest trudnym okresem. My nie wiemy, mężczyźni oczywiście, ja mówię teoretycznie, ale kobiety wiedzą, co to przy pierwszym dziecku też teoretycznie, ale później, pomimo tego, że przejdzie, to chce mieć dalsze dzieci. Prawda? Wie, że to jest trudny okres. Wie, że ciąża łączy się z dolegliwościami, z problemami. Wie, że poród to będzie ból, może nawet cierpienie. Ale z powodu miłości do tej istoty, która ma się narodzić, gotowa jest to uczynić. Gotowa jest ponieść ten trud, ponieść to cierpienie dla tej istoty, która się narodzi. Bo Bóg jest miłością. Bóg chciał mieć obiekt miłości, obiekt, któremu będzie mógł okazywać miłość. To jesteśmy my. My, którzy zostaliśmy usynowieni. Bóg chciał mieć dzieci. I to jest ważne, żebyśmy my pamiętali, że Bóg powołał nas na swoich synów, aby okazywać nam łaskę, aby okazywać nam miłość. Abyśmy byli w Jego rodzinie. Abyśmy byli dla Niego. I Bóg miał ten plan. I wiecie, to Słowo Boże mówi, że to była tajemnica. List do Efezjan często używa tego słowa, że Chrystus był tajemnicą. Ale Bóg zaczął odsłaniać ten plan poprzez różne wydarzenia, poprzez różnych ludzi. Odsłaniał, co chce uczynić, i ci ludzie nawet nie wiedzieli, że oni są objawieniem tego Bożego planu, wiecznego planu. Oni nie wiedzieli, ale Bóg czynił to dla nas. Dla nas, że teraz, kiedy my czytamy różne wydarzenia ze Starego Testamentu, my zdajemy sobie sprawę, Bóg uchylał rąbka tajemnicy. Bóg odsłaniał kawałek tego wiecznego planu, ażebyśmy mieli tę pewność, że to nie jest zbieg okoliczności, że to nie przypadek rządził tym, co tu jest zapisane. Że to wszystko jest częścią Bożego planu i Bóg realizował ten plan. I kiedy czytamy na przykład o Abrahamie i Izaaku, o tym momencie, kiedy Bóg każe Abrahamowi złożyć Izaaka w ofierze. złóż jedynaka swego, którego miłujesz, na wzgórzu, który ci pokażę. Złóż jedynaka, którego miłujesz. Bracia i siostry, czy to nie jest odsłonięcie Bożego planu? Czy Bóg nie pokazuje, co On zrobi, bo wiemy, że Abraham ostatecznie nie złożył swego syna. Jest napisane, i poszli obaj razem. Poszli, ojciec i syn. Ojciec, który składał swego syna w ofierze. Syn, który dał się związać, dał się położyć na tym stosie. I nie wzbraniał się, kiedy ojciec podniósł nóż, czy coś tam innego, nie pamiętam. Nie wzbraniał się. Kiedy ojciec miał go zabić i nie zabił go, ale wiemy, że Golgota była miejscem, gdzie nie tylko Jezus złożył swoje życie. Wiemy, że Golgota była miejscem, gdzie ojciec ofiarował swojego syna, jedynego, umiłowanego. Taka jest Boża miłość w stosunku do ciebie i do mnie, że ojciec dał swojego syna i Bóg odsłaniał te rzeczy. Mamy historię Józefa w Starym Testamencie. Józefa, którego zdradzili bracia. Sprzedali bracia. Sprzedali go. Po prostu za pieniądze. Nie chcieli go. Tak jak właśnie przed tym dniem pięćdziesiątnicy, co nie żyć woli. Nie chcemy. My nie chcemy takiego króla. Ukrzyżuj go. My nie chcemy go. I ta historia Józefa jest częścią odsłonięcia tej tajemnicy. To jest Ewangelia w czystej postaci, kiedy Bóg opowiada o bracie, który został sprzedany, o bracie, który musiał przejść cierpienie, o bracie, który został fałszywie oskarżony, który został wtrącony do więzienia, który przeszedł wiele cierpienia, ale który stał się tym, który ratuje życie swoim braciom. Stał się tym, który im przebaczył, mało że przebaczył, on ich utrzymywał. On sprawił, że żyli dalej. On sprawił, że nie umarli. Bracia i siostry, Bóg odsłania. Bóg odsłania, co chce czynić. To jest wieczny plan. I Bóg to odsłaniał. Tamci ludzie nie wiedzieli. Po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Ale my czytamy i widzimy tę część wiecznego Bożego planu. I możemy radować się, po prostu możemy radować się, że Bóg sprawuje pełną kontrolę, że Bóg ma ten wieczny plan, że Bóg zrealizuje go do końca, bo o to chodzi, żebym ja w to wierzył. Prawda? I kiedy czytamy o Mojżeszu, kiedy Bóg chciał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, Bóg kazał im zabić baranka, samca, jednorocznego, bez skazy. I od razu wiemy, że to jest obraz Pana Jezusa. Od razu wiemy, że On jest tym barankiem bez skazy. On jest tym, który nie popełnił grzechu. I Bóg kazał im pomazać odrzwia krwią. I powiedział, jeśli zobaczę krew, ominę. Anioł zagłady ominie. I to dzisiaj czyniliśmy, bracia i siostry. Na nowo wspominaliśmy śmierć Pańską, na nowo wspominaliśmy Jego krew, na nowo dziękowaliśmy, że jesteśmy pomazani krwią, że jesteśmy pomazani krwią Jezusa, że Bóg dał nam przebaczenie grzechów, że kiedy wyleje się gniew na tę ziemię, my jesteśmy przykryci krwią Jezusa, my jesteśmy uratowani od gniewu Bożego przez krew Jezusa, przez krew baranka. To są wielkie rzeczy. To jest naprawdę wielki plan zbawienia Bożego i my musimy rozmyślać na tym, patrzeć, co Bóg czyni. I Bóg opowiadał w Starym Testamencie. Bóg odsłaniał ten swój plan. Kiedy czytamy Izajasza, to co dzieci już dzisiaj czytały, ale może w 42 rozdziale, jest taki, zaczyna się, oto sługa mój, którego popieram. 42 rozdział Izajasza. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. I później 6 werset. 6 werset. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza, z ludem, światłością dla narodów. abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. To właśnie Bóg czyni. Bóg mówi, zanim zacznie kiełkować, ja to wam mówię. Abyście wiedzieli, że ja za tym stoję. Abyście wiedzieli, że jest Bóg, który zapowiada pewne rzeczy i je wykonuje. I Bóg zapowiadał. To są naprawdę, jak czytamy, w jakich szczegółach Bóg zapowiadał różne rzeczy w Starym Testamencie, to jesteśmy zdumieni, ale może głupie to słowo. No bo mamy do czynienia z Bogiem w końcu. Z Bogiem, który wszystko wiedział przed założeniem świata. Z Bogiem, który ma wszelką moc, aby wykonać to, co zaplanował. I nikt nie jest w stanie mu przeciwstawić się. Nikt. Nikt. Jedynie ja mogę być częścią tego planu, albo mogę sprzeciwić się i wypaść. Ale Bóg mówi, zwiastuje, i tak jak dzisiaj było to mówione, prawda, aby wyprowadził więźniów zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności, aby właśnie te więzy grzechu, więzy zniewolenia, abyśmy zostali przez Jezusa uwolnieni. I Bóg opowiadał o tym wiecznym planie swoim w Starym Testamencie. I dzisiaj niech, tak jak mówię, bądźmy ludźmi, którzy mają wiarę. Bądźmy ludźmi, którzy patrzą na ten Boży plan. Bądźmy ludźmi, którzy widzą, co Bóg czyni i są wdzięczni i przyjmują to z wiarą. To słowo, tak jak ci ludzie, którzy byli w dniu Pięćdziesiątnicy, przyjęli to słowo z wiarą. I Duch Święty poruszył ich do głębi, poruszył. Chodzi o to, żeby moje serce dzisiaj nie było obojętne. Żeby moje serce nie było dzisiaj zatwardziałe. Żeby moje serce nie było zatwardziałe w stosunku do Bożej miłości. Żeby moje serce nie wzruszyło ramionami, jak to się mówi, kiedy Bóg okazuje swoją miłość. Kiedy Bóg okazuje tak wielką miłość w stosunku do każdego z nas. Bo tu nie ma wyjątku. Nie ma żadnego wyjątku. Bóg ukochał ciebie i mnie. Bóg dał Jezusa za ciebie i za mnie. Twoje grzechy mogą być przebaczone i moje grzechy mogą być przebaczone. Dla każdego jest miejsce w tej Bożej miłości. Dla każdego nie ma żadnego wyjątku. Jest ten warunek wiary. Ja muszę przyjąć z wiarą to słowo. Ja muszę uwierzyć. Ja muszę uwierzyć, że Jezus stał się przekleństwem za mnie, jak list do Galacjan mówi. On stał się przekleństwem na krzyżu. Ja muszę uwierzyć, że Jezus jego uczynił grzechem za mnie. Tego, który nie znał grzechu. Uczynił grzechem, abym ja stał się sprawiedliwością Bożą. I potrzebuję wiary, żeby w to wszystko wierzyć. I przyjmujmy z wiarą ten Boży plan. Ten Boży, który Bóg zakończy, nie ma wątpliwości. I w tym wszystkim otwórzmy Jana, 19 rozdział. Jana 19 rozdział, 28 werset, bo w tym wszystkim musimy pamiętać, w jaki sposób Boży plan wykonał się przez Jezusa. XIX rozdział, 28 werset. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt chizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. I tu jest napisane, gdy się już wszystko wykonało. Gdy się już wszystko wykonało, co się wykonało? Co się wykonało? To, co Bóg powiedział o Jezusie. Bo Jego życie było zapisane od początku do końca. Jego życie było zapisane od samego poczęcia nawet. Bo Słowo mówi, że Panna porodzi Syna. Bóg powiedział nawet, jak się urodzi, gdzie się urodzi. Bóg napisał w Starym Testamencie, co będzie robił. Bóg napisał, jak umrze. Jak umrze. Bóg napisał, że On poniesie nasze grzechy, że On weźmie nasze cierpienia, że On zostanie starty za nasze winy. Bóg wszystko to zapisał. I przyszedł człowiek, Jezus, Syn Boży, i wszystko wykonał. I to jest klucz. To jest klucz, że do wiary my musimy dodać coś. Do wiary musimy dodać posłuszeństwo, tak jak Jezus. Bo słowo mówi w liście do Rzymian, Paweł mówi o tym, że przez nieposłuszeństwo człowieka, czyli Adama i Ewy, pierwszych ludzi, grzech wszedł na świat. A przez grzech śmierć. Ale przez posłuszeństwo jednego, wielu dostąpi usprawiedliwienia. To jest 5 rozdział, 19 werset. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. To jest ten kolejny słowo klucz, posłuszeństwo. Jezus mówiąc wykonało się, mówił o tym, że On wypełnił całą wolę Bożą w doskonały sposób. Wiemy, że On był barankiem bez skazy. Wiemy, że On ani razu nie przekroczył nawet jednego przykazania. Bo gdyby przekroczył, nie byłby już barankiem bez skazy. Ta ofiara nie mogłaby być złożona, ale On był barankiem bez skazy. Nie zbuntował się przeciwko Ojcu ani razu. Nie złamał żadnego Jego przykazania. Wykonał całkowicie Jego wolę co do kreski, co do joty. W niczym nie zbuntował się. W niczym nie powiedział nie. I dlatego mógł powiedzieć, wykonało się przez posłuszeństwo. Przez posłuszeństwo przyszło zbawienie. Przez posłuszeństwo jednego człowieka. I to musi mnie uczyć. To musi przemawiać do mnie. To musi gdzieś tam poruszać moje serce i pokazywać, jaka jest droga dzieci Bożych. Że do wiary ja muszę coś dołożyć. Że na wierze, że za wiarą musi pójść moje posłuszeństwo, jeśli jestem uczniem Jezusa. Bo na tym polega uczniostwo, że ja uczę się żyć, jak Jezus żył. Ja uczę się postępować, jak On postępował. Ja uczę się miłować Ojca, jak On miłował. Uczę się wykonywać wolę Ojca, jak On wykonywał. I pytanie jest dzisiaj takie do mnie, czy tak jest w moim sercu? Czy tak jest? Czy ten Duch Chrystusowy dzisiaj panuje w moim sercu? Czy ja jestem Ducha Chrystusowego? Ducha Syna, który mówi tak Ojcu, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czy ja dzisiaj tak się modlę? Czy ja dzisiaj tak mówię? Bo są takie, są, jest taki fragment w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, cytat z Psalmu 40 i to jest tak ujęte w liście do Hebrajczyków. 10 rozdział, 7 werset. Oto rzekłem, wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. I tak jak powiedziałem, to jest cytat z Psalmu 40. I tu, gdzie jest napisane, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, w Psalmie 40 jest napisane od 7 przeczytam, nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie i 9 werset, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Tu jest napisane, pragnę czynić wolę Twoją. A w języku hebrajskim dosłownie tam słowo jest użyte, mam upodobanie w czynieniu Twojej woli. Czy dzisiaj moje serce to mówi? Panie, pragnę czynić Twoją wolę. Panie, jestem dla Ciebie. Panie, jestem, aby wykonywać Twoje rozkazy. Panie, mam upodobanie w wykonywaniu Twojej woli. Jezus chce nas do czegoś takiego doprowadzić. Bo kiedy patrzymy na krzyż, to musimy pamiętać, że tak jak list do Filipian pisze o Jezusie, że On uniżył się i był posłuszny. Był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I Jezus pokazał, że życie, kiedy ja chodzę z Bogiem, to nie jest życie łatwe i proste. Że życie, kiedy chodzę tutaj, na tej ziemi, kiedy chcę chodzić z Bogiem, to wiele przeciwności mnie spotka, a często cierpienie, a nawet i śmierć w cierpieniu. Ale pomimo tego Jezus modlił się, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czy to jest dzisiaj w moim sercu? Czy to jest dzisiaj w moim sercu, bracia i siostry? Bo kiedy mówimy o Bożym planie, kiedy mówimy, że Jezus przyjdzie ponownie, ja muszę pamiętać o tym, że jeszcze Boży plan nie wypełnił się. Że my wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. My wszyscy odpowiemy, jak przeżyliśmy to życie. My wszyscy będziemy musieli zdać sprawę z tego, jak służyliśmy Panu, jakimi sługami byliśmy. I Słowo nas uczy. Są mądre panny i głupie panny. Jak często mówimy o tym. Są mądre panny i głupie panny. Kiedy Jezus przyjdzie, część będzie mądrych, część głupich. Wiemy, że mądre panny to są te, które mają olej, których Duch Święty prowadzi, które poddają się Duchowi Świętemu. Są dobrzy słudzy i źli słudzy. Wierni słudzy i niewierni słudzy. Dobrzy słudzy są ci, którzy starają się, przykładają rękę do pługa, gorliwie wykonują swoje obowiązki. Źli są leniwi, nie chce im się. Nie chce im się pracować. Ja muszę o tym pamiętać. Ja muszę o tym pamiętać, że muszę dołożyć coś. Jestem uczniem Pana Jezusa. Muszę uczyć się żyć jak On. Pan Jezus powiedział, nie ten, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale ten, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Muszę pamiętać, nie wystarczy tylko mówić Panie, Panie, ale wykonywać. I to jest ważne, to uczenie się, że my jesteśmy oddzieleni od świata. Światu zależy, będę robił, co chcę, a my uczymy się nie. Nie, że będę robił, co chcę, będę robił to, co Król chce, to, co Pan. My wyznajemy, Jezus jest Panem. Jezus jest moim Panem. To znaczy, On ma prawo decydować w moim życiu. I czy decyduje? Prawda? Pamiętamy, ci, którzy czytali to przebudzenie, rozpoczyna się ode mnie, ten opis Steigena, tego przebudzenia, które Bóg dał. To być może pamiętamy, jak Steigen pisał o tym, że Zulusi wiedzą, co to znaczy czekać na króla. Prawda? Co znaczy oczekiwać na Pana. I on tam mówił, że Zulus, jak chce porozmawiać z królem, stawał pod bramą i czekał. I czekał cierpliwie, aż król do niego się odezwie. Czasami król przejechał koło niego, prawda? W ogóle się nie odezwał. No i Steigen był zbulwersowany. No co, nie widział cię? No widział. No i co? I ty nic? No nic. No i Steigen mówił, że tego nie rozumiał, ale Zulusi rozumieli i tłumaczyli jemu tłumaczyli, to jest król, on zechce porozmawia, nie zechce, nie porozmawia, ja jestem jego sługą, ja mogę tylko przyjść i prosić i po prostu Steigen mówił, że oni mieli zakodowane, oni wiedzieli, kto to jest król, dla nich nie było problemu wytłumaczyć im, że jest król i oni mają wypełniać jego rozkazy. I on pisał, my w cywilizacji zachodniej mamy problem, bo pisał o tym, no my sobie wybieramy przywódców, jak nam się nie podobają, po 4-5 latach wywalamy ich, wybieramy następnych, jak nie spełniają tego, co my chcemy, wywalamy, kolejnych bierzemy, prawda? I oni chcą nam się przypodobać, nam się podlizać, chcą, żeby ich wybrać. A on pisze, tam tak nie działa, król to jest król. Nie słudzy decydują, ale król decyduje. I ciekawy to taki przykład, co mi gdzieś do głowy wszedł, że po prostu w takich społecznościach nie ma problemu. I my powracamy do czegoś takiego, bracia i siostry. Chodzi o to, żebym ja był świadomy. Nawet gdyby nie było zmartwychwstania. Mówię teoretycznie. gdyby nie było życia wiecznego, gdyby Jezus nic nam nie obiecał, nie obiecał życia wiecznego, bracia i siostry, jak sądzicie, czy Bóg byłby godzien tego, żeby wykonywać Jego rozkazy? Czy byłby godzien? Czy to Jemu się nie należy? Ja muszę to wbijać sobie w tę głowę, bo ja nie mówię, jak często człowiek głupio myśli. Ja muszę nieustannie sobie wbijać, nawet gdyby Bóg nic mi nie dał, nawet gdyby nie dał mi życia wiecznego, to On jest Bogiem. Jego jest niebo, Jego jest ziemia. Jego jest wszystko, co wypełnia tę ziemię. Wszystko, łącznie z każdym człowiekiem. Jemu należy się cześć, Jemu należy się chwała, Jemu należy się posłuszeństwo. I po prostu, jeśli ja nie wykazuję tego posłuszeństwa, to głupieję. Po prostu staję się głupi. Staję się głupi. On jest królem, On jest Panem, On jest władcą. On ma majestat, On ma chwałę, On ma cześć, On ma wszystko. I chodzi o to, żeby Duch Święty otwierał mi oczy na to. Otwierał mi oczy, żebyśmy pamiętali, co nie, że nawet my wierzący bardzo często gdzieś popadamy w pułapkę taką, że po prostu Bóg jest mi potrzebny do życia doczesnego. Bóg jest mi potrzebny, żeby rozwiązywał moje problemy. Bóg jest mi potrzebny, żeby okazywał pomoc w różnych sprawach. I On to robi. Ale my musimy pamiętać o tym wiecznym planie. Bóg powołał nas do synostwa. Bóg powołał nas, żeby do tego, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. On chce mieć synów podobnych do Jezusa. I pamiętali o tym, jaką ścieżkę nam pokazał Pan poprzez swoje życie, poprzez tę śmierć na krzyżu, kiedy powiedział, wykonało się, ale mówię, teoretyzuję, ale możemy cieszyć się, że jest zmartwychwstanie, że jest zmartwychwstanie, że jest życie wieczne. I może jeszcze jedną rzecz powiem, może przeczytajmy jeszcze z Jana 20 rozdział, 11 werset. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona mnie mając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario. A ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. I to jest fragment, kiedy właśnie Jezus objawia się Marii Magdalenie i ciekawe to pytanie i aniołowie i Jezus zadają jej, czemu płaczesz? Czemu płaczesz? To pokazuje delikatnie, ale tak jakby, no nie napominali, ale tak jakby zwracali uwagę, mówię w taki bardzo delikatny sposób, czemu nie wierzysz? Czemu nie wierzysz? Bo mówimy dzisiaj o wierze. W Ewangelii Łukasza mamy napisane, aniołowie powiedzieli do niewiast, czemu szukacie żyjącego wśród umarłych? No czemu? Przecież powiedział, że zmartwychwstanie. Co nie, to pokazuje, jak ważna jest wiara. To pokazuje też, że może przesadzam, ale że aniołowie w taki, no i Pan Jezus w stosunku do kobiet, i to też nas uczy, w taki dżentelmeński sposób postąpili, bo delikatnie zwrócili im uwagę. Na przykład jak Pan Jezus rozmawiał z mężczyznami, pamiętacie jak spotkał tych dwóch uczniów, którzy szli do Emmaus, no to jak powiedział, o głupi i gnuśnego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy o mnie, co nie już wprost im powiedział, głupi i gnuśnego serca, że nie wierzycie we wszystko, co mówi Pismo. Człowiek jest głupi, jeśli nie wierzy. głupi po prostu. Ale tutaj delikatnie powiedział anioł, czemu płaczesz, niewiasto? Prawda? Ale te słowa, które Jezus mówi, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. To jest niesamowite. Jezus mówi, idę do Ojca mojego, ale i waszego. I waszego. A pamiętamy w 14 rozdziale, co powiedział Pan Jezus do uczniów. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. A później w 17 rozdziale modli się Pan Jezus tak. Ojcze, 17 rozdział, 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Tak modli się Jezus do Ojca. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. A wiemy, że Bóg zawsze wysłuchiwał Jezusa. Zawsze. Tak słowo mówi. Jezus dziękował. Dziękuję ci, Ojcze, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. I ta modlitwa została wysłuchana. I Pan Jezus mówił, idę przygotować wam miejsce. I wrócę po was. I przyjdę po was. Przyjdę po was. I dzisiaj, bracia i siostry, mówimy o tym Bożym planie, wiecznym planie, który, tak jak mówię, jeszcze nie zrealizował się do końca. I oczekujemy przyjścia Pana Jezusa. Ale chodzi o to, żebyśmy oczekiwali z nadzieją, że jest zmartwychwstanie, że ja nie muszę bać się śmierci. Ja nie muszę wiązać też swojej nadziei z tym światem, z tym życiem. Zdajemy sobie sprawę, nadze przyszliśmy, nadze odejdziemy. Zostawimy domy, zostawimy samochody, zostawimy majątki, chociaż raczej pomiędzy nami nie ma takich, co mają jakieś tam większe majątki. Wszystko zostawimy. Nie ma sensu wiązać się za bardzo z tego. Co zabierzemy? To, co w naszej duszy jest. To, co jest w naszej duszy. Tylko to zabierzemy. Jak ważne jest patrzeć, z czym moje serce jest związane. Czy z tym doczesnym światem? Czy z problemami tego doczesnego świata jedynie? Czy patrzę na moje dusze? Czy moja miłość wzrasta? Czy moje posłuszeństwo wzrasta? Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus powróci. Pan Jezus wypełni. Tak jak tutaj było pokazane, że Bóg wypełniał. Krok po kroku wszystko wypełniał to, co zapowiedział. To i ta obietnica się wypełni. Bo jesteśmy w tym momencie, w jakim momencie planu Bożego? Jezus zmartwychwstał. Jezus wstąpił na niebiosa. Jezus siedzi po prawicy Ojca. Wszelka władza na niebie i na ziemi jest mu dana. Jezus jest arcykapłanem, który wstawia się za nami. Ale jeszcze nie przyszedł. Ale przyjdzie. I chodzi o to, żebyśmy my, jako Jego Kościół, trwali w wierze, trwali w posłuszeństwie, trwali w uczniostwie, trwali w oczyszczaniu swojego życia, w obmywaniu swoich szat, kiedy przyjdzie, żebyśmy nie byli nadzy, kiedy przyjdzie, żeby nasze szaty nie były splamione, kiedy przyjdzie, żebym nie był tym złym, leniwym sługą, kiedy przyjdzie, żebym nie był głupią panną. Ale tymi, którzy oczekują Go, służąc Mu, miłując Go, wzrastając w poznaniu Jego. Niech Jemu będzie chwała i niech Pan dzisiaj przez Ducha Świętego daje nam wiarę do serca, abyśmy widzieli ten cały Boży plan, abyśmy widzieli, co Bóg dokonuje i z radością przyjmowali, tak jak tamci byli poruszeni, poruszyło ich to słowo i przyjęli to słowo i to słowo zmieniło ich życie, aby i nasze życie było nieustannie zmieniane, oczekując powrotu Pana Jezusa. Oczekując wierności, w gorliwości, z nadzieją. Amen.
W Ewangelii Jana w 20 rozdziale jest napisane, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich, wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Wyszedł wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Tak jak słyszeliśmy, bracia i siostry, Bóg odsłania swój plan, ale również odsłania swój plan odnośnie naszego życia, odnośnie naszej służby i również odsłania pewne tajemnice Słowa Bożego. To, co jest nam potrzebne, to, czego potrzebujemy, bracia i siostry, znajdziemy. Pan da, Pan odsłoni, Pan pokaże, Pan nas pouczy. Tutaj widzimy taką sytuację, kiedy to Maria Magdalena zobaczyła i ujrzała kamień, który był odwalony, i zobaczyła, że jest pusty grób. Ona była przerażona, nie wiedziała, co się stało. Pierwsze myśli, które pojawiły się, to to, że wzięli Pana, że ktoś go ukradł, jego ciało. Ale zwróćmy uwagę, kiedy powiedziała o tym Piotrowi i tutaj najprawdopodobniej tym, który biegł razem z Piotrem, to jest Jan, autor Ewangelii, czytamy, że oni biegli. Oni byli tak podekscytowani tą informacją, że biegli. Nie mogli się doczekać, wręcz biegli. Chcieli jak najszybciej dobiec do tego miejsca. Chcieli jak najszybciej dobiec do grobowca. I zwróćmy uwagę, że ten uczeń, ten drugi, czyli to najprawdopodobniej Jan, wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. Nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła. Jednak nie wszedł do grobowca. Ale kiedy przyszedł Szymon Piotr, który szedł za nim, wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła. I zaraz potem wszedł również Jan. I tu jest jedna taka ważna rzecz. Kiedy zobaczył to wszystko, jest napisane, uwierzył. On uwierzył. On uwierzył. Chociaż nie rozumiał do końca wszystkiego, ale uwierzył. Wiedział, że Syn Boży powstał z martwych. Bracia i siostry, w tej krótkiej historii możemy zobaczyć jedną taką podstawową prawdę, która dotyczy naszego duchowego życia. Czasami możemy być tacy bardzo gorliwi dla spraw Bożych, dla spraw Pańskich, tak jak tutaj ten uczeń, który biegł i który nawet wyprzedził Szymona. Był tak bardzo gorliwy, tak bardzo chciał dobiec do tego grobowca pierwszy. Czasami dokładnie tak wyglądamy w Królestwie Bożym. Czasami nasze emocje, one wyprzedzają wszystko. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że emocje to jest coś, co tak naprawdę nie możemy na tym polegać absolutnie. Emocje bardzo często są zgubą. Oczywiście będziemy je mieli, nigdy się ich nie pozbędziemy, ale nie możemy się nimi kierować. Nie możemy kierować się jakąś intuicją, emocjami. Tutaj widzimy, że dobiegł do tego grobu, do tego grobowca, ale nie wszedł. Ale to, co zrobił Piotr, on wszedł do grobowca. Wszedł do grobowca. Co to dla nas oznacza, bracia i siostry? Oznacza to dla nas nic innego, jak to, co Paweł powiedział w liście do Galacjan: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jak wielu ludzi przypatruje się dzisiaj temu, co wydarzyło się na Golgocie, a potem zmartwychwstaniu, ale jakże niewielu chce doświadczyć tej śmierci, jakże niewielu chce wejść do grobowca, jakże niewielu chce pójść tak naprawdę za Jezusem. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że przez wiarę Bóg wszystko chce nam dać i nic tak nie paraliżuje naszej wiary jak stary człowiek, jak jakieś grzeszne nawyki, jakieś stare sposoby myślenia czy działania, postępowania w naszym życiu. Pomyślmy o tym chwilę. Pomyślmy o tym, jak żyliśmy kiedyś, jak wyglądało moje życie, czym ja się kierowałem wówczas, jaki miałem system wartości, co było dla mnie najważniejsze, jak radziłem sobie z problemami. Na pewno to nie było przez wiarę, ale możemy powiedzieć poprzez spryt, przez manipulację, czasami może jakąś naiwność, różnie, bardzo różnie mogło to wyglądać w naszym życiu, ale to nie była wiara, to nie była wiara. I to, co Bóg chce i czego On oczekuje, to to, byśmy pozbyli się tego starego człowieka, tych naszych grzesznych nawyków, starych przyzwyczajeń, tego wszystkiego, co tak naprawdę jest nam sidłem, tego wszystkiego, co może gasić naszą wiarę i powodować, że ona jest sparaliżowana. Jeżeli byłeś człowiekiem, który się obrażał, byłeś pamiętliwy, a teraz obrażasz się i też jesteś pamiętliwy, to nic tak skutecznie nie będzie gasić wiary, twojej wiary. Jeżeli byłeś mściwym człowiekiem, albo miałeś problem z zazdrością, z gniewem, czy może z zawiścią, z czymkolwiek, o czym mówi Paweł w liście do Galacjan, tam gdzie jest opis te cechy starego człowieka, te grzechy po prostu, które pojawiają się. Jeżeli to jest w naszym życiu, bracia i siostry, to nic tak skutecznie nie paraliżuje wiary naszej, nic tak skutecznie nie hamuje nas. A więc to, czego Bóg chce, to, co On wymaga, to to, byśmy naprawdę weszli do tego grobowca, abyśmy weszli, byśmy uwierzyli, abyśmy dotknęli Jezusa, abyśmy poszli w Jego ślady. Pan Jezus Chrystus, On szedł na Golgotę i niósł krzyż. I Pan powiedział, że kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż. Nie bójmy się krzyża, krzyż nas uwalnia tak naprawdę. Krzyż nas uwalnia. Uwalnia nas od naszego gniewu, od naszego ja, od naszej pychy, dumy, zarozumiałości, od egoizmu, skoncentrowania na sobie. Krzyż to czyni, bracia i siostry. W jaki sposób skutecznie umartwiać? Paweł mówi, że jeżeli duchem sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy. W liście do Rzymian Paweł naucza o tym, a więc nie twoją, moją mocą, nie to, że pierwszy dobiegnę do grobu, nie to, że jestem pierwszy we wszystkim, nie to, że jestem taki emocjonalny, może dużo mówię na temat Jezusa, chcę wiele zrobić, ale no właśnie, czy poddałem się pod to jarzmo Chrystusowe? Czy ja naprawdę doświadczam tego jarzma Chrystusowego? Moje jarzmo jest miłe, Pan Jezus powiedział, a brzemię lekkie. A jarzmo tego świata jakie jest? Chcielibyśmy zwrócić uwagę. Począwszy od jarzma porównywania się, rywalizacji, różnego rodzaju jarzma świat nam nakłada. Bardzo często jest to nie do uniesienia wręcz, to co wkłada nam ten świat. A Pan Jezus uwalnia nas od tych rzeczy. Zupełnie uwalnia nas. On nie chce, byśmy pozostali gdzieś tam na bezdrożach, ale On chce, byśmy poszli za Nim tą wąską drogą, byśmy zakosztowali tego, co On zakosztował. To jest śmierci i zmartwychwstania. Śmierci i zmartwychwstania. Czyli śmierci dla mojego ja, dla moich planów i zmartwychwstania nowego życia w Jezusie Chrystusie dla woli Bożej. To, co dzisiaj mogliśmy słyszeć. Chciejmy powstać.